Paweł Chmielewski, redaktor naczelny magazynu kulturalnego Projektor, jest moim i waszym gościem. Porozmawiamy dziś nie o książce, ale o numerze majowo-czerwcowym, numerze jak najbardziej jeszcze aktualnym, na pewno do końca miesiąca. Dzień dobry, cześć.
Hej, hej, dzień dobry państwu.
O, proszę, jakie było. Hej, hej, to proszę pana, to niemalże nie przystoi tak poważnemu redaktorowi, tak poważne jego czasopisma.
No dobrze, to przejdźmy do meritum.
Przejdźmy do meritum. Paweł, co znajdziemy? To jest takie tradycyjne pytanie w projektorze tym najnowszym. Jaka jest projekcja numeru?
Maj. Maj, czyli pisarz. Czyli tematem numeru jest postać pisarza. Tak już od kilku lat był Henryk Sienkiewicz, był Witold Gombrowicz, tym razem jest Joseph Conrad. Postać trochę taka znana i nieznana. Właśnie dlatego, że mieliśmy rok konradowski i tutaj w redakcji po prostu pomyśleliśmy, że warto tutaj przedstawić kilka elementów, aspektów właśnie twórczości Josepha Conrada, który z roku na rok staje się coraz bardziej istotnym. Ja nawet nie wiem, czy w tym momencie nie jest jednym z najważniejszych pisarzy w ogóle światowych XX wieku, jeżeli chodzi o problematykę, którą podejmuje. Dlatego, że ta problematyka konradowska, ona staje się coraz bardziej aktualna. I chodzi mi tutaj przede wszystkim o jego najsłynniejsze dzieło, czyli o Jądro ciemności.
No właśnie, jeżeli chodzi o Jądro ciemności, to tutaj w naszym regionie można by było powiedzieć, że byliśmy w samym epicentrum tego jądra, dlatego że tak, mieliśmy premierę w Teatrze Stefana Żeromskiego, czyli Ciemności. Wy również jako Stowarzyszenie Zenit wydaliście komiks oparty na motywach Jądra ciemności.
Tak.
No a oprócz tego po prostu opisujecie to, co z Conradem jest związane. Między innymi również coś, za co wzięli się pan Jan Nowicki oraz pan
Jerzy Trela. Tak, czyli adaptację przygotowaną przez Radio Kraków nowego przekładu Jądra ciemności, którego to przekładu dokonał Jacek Dukaj, Serce ciemności. To jest współczesniona wersja. Trochę wcześniej jeszcze z Janem Nowickim rozmawiałem, dlatego że on się dosyć długo przygotowywał, dlatego że to jest ponadgodzinne słuchowisko, jeździł do Krakowa z Jerzym Trelą. Z Jerzym Trelą świetnie to zinterpretowali i nadali taki nowy wymiar właśnie, wymiar współcześniony, który pokazuje, że ta problematyka, którą opisał Conrad ponad 100 lat temu, ona w ogóle się nie zestarzała. Zresztą tutaj w numerze jeszcze piszemy o czymś takim jak na przykład wspaniały francuski komiks Kongo, który jest oparty trochę na autobiografii Conrada, trochę na jego twórczości wczesnej, który pokazuje, w jaki sposób Conrad został ukształtowany jako pisarz poprzez właśnie pobyt w tym Kongo. Czyli kilkumiesięczny pobyt właśnie w tym tytułowym Jądrze ciemności. I tutaj pojawił się właśnie taki jeden bardzo ważny temat. Otóż Kongo belgijskie w dużym stopniu również za sprawą i Conrada i dziennikarzy na początku XX wieku wybuchła taka olbrzymia bomba. Bomba, ja bym to nazwał o charakterze, pierwszy raz w Europie zaczęto mówić bardzo wyraźnie o prawach człowieka w odniesieniu do narodów żyjących poza Europą, czyli narodów żyjących w państwach kolonialnych. I Conrad tutaj pokazuje co? Pokazuje jedną rzecz. Rasizm kolonialistów, wyzysk, to co w Kongu belgijskim, dotychczas my nie wiemy, ile w trakcie eksploatacji tego państwa zginęło tubylców. Podaje się różne, już wtedy za czasów Konrada podawano różne wielkości.
Statystyki.
Tak, od 3 do 10 milionów. No to straszne rzeczy, ale tutaj pojawia się następnie taki element, stosunek właśnie Europejczyków do innych narodów. Wreszcie to, co Konrad sygnalizuje, czym, do czego może kolonializm doprowadzić. I teraz patrząc na sytuację w Europie Zachodniej, przede wszystkim Europejczycy, ja myślę, że w Europie Zachodniej powinni sobie postawić pytanie, czy fala emigrantów z Afryki nie jest tak naprawdę elementem odpłaty za to, że przez wiele, wiele lat te kraje były eksploatowane i eksploatowana była ich ludność. No to jest poważny, myślę, poważny problem współczesny, który już widzimy u Konrada. Jedna rzecz. Druga rzecz, która u Konrada jest bardzo istotna, zderzenie kultury, czyli cywilizacji jakby europejskiej, z dziką naturą. Co się nagle dzieje z człowiekiem, który jest niby cywilizowany i ten naskórek taki cywilizacyjny zostaje z niego zerwany, on trafia do kraju, który w cudzysłowie nazywa dzikim, co się z nim dzieje? No to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o Konrada. Druga rzecz, którą Konrad podjął w kolejnym utworze, bardzo istotnym, Tajny agent, czyli problem terroryzmu. On to opisywał na podstawie doświadczeń z anarchistami na początku XX wieku, ale przecież to jest nadal aktualne. I tutaj mamy kilka artykułów, które właśnie pokazują, jak jądro ciemności było interpretowane na przestrzeni XX wieku przez innych autorów, jak było interpretowane przez filmowców, dlatego że Konrad jest bardzo filmowy. Wreszcie jak Tajny agent w zasadzie od pierwszej ekranizacji Hitchcocka do współczesnych również jest rozumiany. Jak się zmienia ta interpretacja Konrada i jak właśnie Konrad jest współczesny.
Konrad jest współczesny, co do tego to absolutnie nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości.
Jeszcze chciałbym dodać, że poza tym Konrad i jego twórczość jako inspiracja dla twórczości nie tylko literacko-filmowej, ale na przykład muzycznej, bo w ubiegłym roku w Polsce uprowadzony taki bardzo na szeroką skalę program Obrazy z Konrada, gdzie na kanwie jego utworów literackich powstawały dzieła muzyczne. No i między innymi Krzesimir Dębski, który jest nam tutaj w Świętokrzyskim znany o tyle, że rodzina Dębskich jest z Kielc, on bardzo długo w Kielcach mieszkał, przygotował rozbudowany utwór muzyczny na podstawie właśnie Tajnego agenta. Czyli okazuje się, że jakby Konrad teatr. No przecież jeden z najbardziej takich nośnych w tym momencie i ciekawych duetów teatralnych, czyli Monika Strzępka i Paweł Demirski, przygotowują w Kielcach spektakl właśnie oparty o jądro ciemności, też uwspółcześniony. No,
czyli... To jest koprodukcja z warszawskim teatrem IMKA.
Tak, ja tutaj na marginesie chciałem powiedzieć, że to jest też ciekawy proces, który możemy obserwować od paru miesięcy właśnie w działalności Teatru Kieleckiego, właśnie te koprodukcje. Dlatego, że przygotowują też w koprodukcji Bema, który będzie musical opowiadający o Bemie, który będzie we wrześniu w Kielcach. Fredro też było koprodukcją. No, czyli okazuje się, że to jest taki nowy eksperyment, jakby jak mogą teatry między sobą współpracować.
Jest to na pewno nowa jakość, a na pewno dużo łatwiej jest teatrom skonsolidować siły i chociażby sfinansować takie przedsięwzięcie.
Na pewno, co finanse są przy okazji kultury bardzo, bardzo, bardzo istotne. No to tyle mówię, jeżeli chodzi o samego Konrada.
No ale oprócz samego Konrada, czyli oprócz tej projekcji numeru, czyli tematu numeru i tego, o czym powiedzieliśmy do tej pory, to jest jeszcze większa część projektora jednak związana z tym, co się dzieje dookoła nas, co się dzieje lokalnie, chociaż oczywiście Konrad także w ujęciu lokalnym jest jak najbardziej tutaj opisany. No a dalej, między innymi wizyta w teatrze, widzę teatr lalki aktora Kubuś,
tak.
Jest również filmowo, jest muzycznie i ja na muzyce chciałbym się troszeczkę skupić, ponieważ tutaj wracamy do zespołu Ankh.
No właśnie, do zespołu Ang, który wydawałoby się, że jest już kartą zamkniętą, czyli że należy do historii muzyki, dlatego że no, zespół Ang to są lata 90. tak naprawdę. Ten ich największy sukces, potem długo cisza. I Ang się reaktywuje. To też jest zresztą bardzo, bardzo ciekawe zjawisko na polskiej scenie muzycznej, że po latach kilkunastu, kilkudziesięciu muzycy wracają do siebie.
Ale wiesz, no Piotrek Krzemiński jest po prostu, to jest rock'n'rollowiec. To wiesz. Ja byłbym zdziwiony bardzo, gdyby oni się jednak nie zeszli. Chociażby Michał Pastuszko, który tam też sobie przygrywa.
To prawda. Natomiast jest to, mówię, taki element szerszego procesu. Bardzo dobrze, że zespoły, które kiedyś osiągnęły sukces, wracają, nagrywają nowe płyty. Bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest taki właśnie powrót, który polega tylko i wyłącznie na tym, że zagramy parę koncertów, odetniemy kupony, skasujemy pieniądze, tylko za tym idzie kolejna jakość, czyli jakość bardzo konkretna, płyta.
Tak, wydana płyta. Płyta jest dostępna w internecie z tego co kojarzę i tam tylko i wyłącznie jest to taki kanał dystrybucji.
Tak. No to też byłoby na osobną dyskusję jakby właśnie i jak muzycy, których obserwuję, no trochę tych muzyków znam, oni coraz częściej właśnie wybierają taką formę, bardzo powiedziałbym przystępną, bo taka jest prawda, że bardzo, bardzo przystępną dla bardzo wielu użytkowników. Właśnie płyty dostępne jako pliki, płyty dostępne w całości, ale właśnie poprzez kanał internetu. No to też się zmienia jakby dostępność kultury, przynajmniej muzycznej.
No dobrze, przeskoczmy w takim razie z tej muzyki do następnego działu, czyli do literatury i mamy pierwszy festiwal czytelniczy literatury, faktu i poezji, Wolność i pokój w Kielcach.
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Dlaczego uważam, że ciekawy? Bo patrząc na inne miasta w Polsce od kilkunastu lat, w zasadzie wiele ośrodków ma coś takiego jak festiwale literackie. Festiwale literackie, na które są zapraszani pisarze, prozaicy, reportażyści, spotkania z czytelnikami, promocje książek. Czegoś takiego na większą skalę w Kielcach nie było. Mieliśmy tylko pojedyncze spotkania. Natomiast tutaj Stowarzyszenie Karskiego pod właśnie hasłem, ogólnie rzecz biorąc, właśnie czym jest tolerancja? Czym jest tolerancja? Zaprasza chociażby Wojciecha Tochmana, reportażystę. Zaprasza Grinberga, który mówi o wydarzeniach z marca 68, jak one się odbiły na jego rodzinie, na jego przyjaciołach, na ludziach, których zna. Kilkanaście wielkich nazwisk, miesiąc spotkań. Bardzo ważna rzecz. Ja mam nadzieję, że to się nie skończy na pierwszej jakby edycji. Dlatego, że no spotkanie z żywym twórcą, spotkanie z pisarzem jest to jednak trochę inna jakość niż przeczytanie samej książki. A jeżeli jesteśmy już właśnie przy literaturze, to ja chciałbym zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz, mianowicie na jak na razie niewielką wystawę, bo to była niewielka wystawa w Bibliotece Wojewódzkiej plakatów filmowych. Plakaty przygotowane do ekranizacji polskiej literatury. Dlaczego ciekawą? Dlatego, że to były plakaty z prywatnych zbiorów pracownika naszego uniwersytetu, profesora Janusza Detki. Ja miałem okazję prywatnie tą całą kolekcję kiedyś u kolekcjonera widzieć. No, to jest 3000 plakatów. Cała historia polskiego i światowego kina stworzona przez kogo? Przez twórców Polskiej Szkoły Plakatu.
Oczywiście nasi słuchacze pewnie teraz sobie wyobrażają takie plakaty, które są normalnymi plakatami kinowymi, ale to nie o takie chodzi.
Nie. To chodzi o dzieła sztuki.
Tak, to są dzieła sztuki. Ja kiedyś nie zapomnę tego plakatu. Nigdy plakat do Przeminęło z wiatrem, gdzie po prostu był to, zdaje się, że czerwone tło i na tym nic innego, tylko czarny wiatrak.
Tak, tak.
Był taki plakat do Przeminęło z wiatrem.
Zresztą ta wystawa będzie prezentowana jeszcze w innych miejscach w Kielcach, będzie w Świętokrzyskim. Będą wariacje na temat tej wystawy, bo ja akurat z Januszem Detką rozmawiałem. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Poza tym tutaj jeszcze wchodzimy w kolejny element właśnie kolekcjonerstwa, ale takiego kolekcjonerstwa otwartego na ludzi, dlatego że właściciel kolekcji, on bardzo często ją udostępnia we fragmentach. Nawet, proszę Państwa, jest taka ciekawostka, że w dziekanacie, gdzie Janusz Detka pracuje, jak się wchodzi do tego dziekanatu, tam na ścianach wiszą jak właśnie prywatne plakaty, jest ich tam kilkanaście i on co jakiś czas je wymienia. Także nawet odwiedzający studenci dziekanat czy inni ludzie są w stanie też widzieć jakąś taką wystawę. No są świetne dzieła sztuki, dlatego że Polska Szkoła Plakatu, to w ogóle polski plakat jest, to nie jest tylko moja opinia, ale to jest chociażby opinia zbieraczy ze świata takich jak Martin Scorsese, który mówi, że nie ma nic lepszego niż polski plakat filmowy.
I z tym się zgadzamy absolutnie. Miejmy nadzieję, że ta wystawa wkrótce, tak jak powiedziałeś, gdzieś jeszcze pojawi się, bo w
bibliotece... W Kinie Fenomen.
W Kinie Fenomen, czyli w Wojewódzkim Domu Kultury.
Tak, tak. Zresztą kino Fenomen tutaj... Też się tutaj pojawia w artykule, w jednym z artykułów, gdzie Piotr Kletowski, który jeździ po różnego rodzaju DKF-ach, właśnie pisze o fenomenie DKF-ów i między innymi o kinie Fenomen, o DKF-ach w Krakowie, w Warszawie, które się odradzają. Odradzają się na jednej zasadzie, mianowicie odejścia od cyfry. DKF-owcy spotykają się, żeby oglądać filmy na starej taśmie filmowej.
Bo te filmy, podobnie jak płyty winylowe, nie są doskonałe i ja myślę, że to o to może po prostu chodzić, że jednak wiesz, w tej doskonałości obrazów, tym 4K, Ultra HD, Hi-Fi, Super Definition i tak dalej, po prostu brakuje nam chociażby znaku do przejścia, który był na prawym górnym rogu.
Tak, poza tym chodzi tutaj też o kwestię taką jak głębia obrazu. Film kręcony cyfrą, a na taśmie światłoczułej, no jednak jest to inna jakość. Tylko i wyłącznie do oglądania w kinie. No to prosta sprawa. To też mówię, taka fajna ciekawostka. No i jeśli chodzi o sprawy literackie, ja tu chciałbym czytelników, projektora i w ogóle ludzi zainteresowanych na przykład muzyką zainteresować jedną kwestią. Otóż parę miesięcy temu Filip Łobodziński, znany Państwu, no niektórym znany jako jeszcze z filmów...
Podróż za jeden uśmiech.
Podróż za jeden uśmiech.
Czy stawiam na Tolka Banana? Tak. Nigdy nie pamiętam, który to był z filmów, gdzie Filip Łobodziński się pojawił, ale pojawiał się w towarzystwie pana Henryka Gołębiewskiego.
W obydwu.
W obydwu się pojawiał.
Tak, w obydwu się pojawia. No w tym momencie już jako człowiek dojrzały, on jest świetnym tłumaczem, dlatego że tłumaczył na przykład Perez Reverta, ale od jakiegoś czasu zajął się tłumaczeniem czegoś takiego, jak on to nazywa, wielka poezja rockowa anglosaska. Dlaczego jest to takie ważne? Bo w Polsce jest powiedzmy popularny Cohen, jest popularny Dylan, jest popularna Patti Smith. Natomiast w ogóle nie mieliśmy przekładów. My słuchając ich piosenek, ktoś lepiej, ktoś gorzej łapie te sensy, natomiast Filip Łobodziński dokonał kilku tłumaczeń kongenialnych, dlatego że z przypisami tłumaczeń literackich i one są dostępne. One od jakiegoś czasu są dostępne i dopiero w tym momencie, powiedzmy biorąc jego przykłady Dylana, mówimy sobie, oho, to wiadomo, dlaczego ten człowiek dostał nagrodę Nobla.
Dostał Nobla, tak. O co chodziło komisji?
O co chodziło właśnie w tym Noblu. Mhm.
Paweł, ja chciałbym cię jeszcze zapytać, bo już powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Co to jest KBA?
To jest tajny klub recenzentów i oglądaczy rzeczywistości kieleckiej.
Ponieważ tajna rada KBA, przepraszam, donosi tutaj na samym końcu na okładce wewnętrznej projektora. No i może zostawmy czytelników z tym, żeby sobie sprawdzili, o czym ta KBA donosi uprzejmie.
Tak, tak. No jest to taki element, powiedziałbym, lżejszy, troszeczkę satyryczny, który mimo wszystko powinien się pojawić nawet w najbardziej poważnej gazecie kulturalnej. No cóż, no i zachęcamy Państwa, bo spektakle, o których piszemy, wystawy, o których piszemy, książki, płyty, one cały czas są dostępne, no i jakby zapraszają ludzi do uczestnictwa w kulturze i w duchowej uczcie.
A my przypominamy, że jak najbardziej poważny projektor, czyli Kielecki Magazyn Kulturalny, jest dostępny zupełnie bezpłatnie w instytucjach kultury na terenie miasta Kielce, ale nie tylko, bo w innych miastach również, no i przede wszystkim cyfrowo.
Tak, przede wszystkim cyfrowo, tak, tak, dlatego że no, jeśli ktoś nie z różnych powodów już nie ma tego egzemplarza papierowego, nie udało mu się zdobyć, jest. Aha, ja może jeszcze na koniec chciałbym tylko dodać taki element, że od ubiegłego numeru nasz stały współpracownik Piotr Kardyś, on się zajmuje historią Polski, zaczął robić taki cykl spotkań z ludźmi, którzy są związani z tematyką taką, powiedzmy, stulecia niepodległości. I tutaj jest taka ciekawostka, dotarł do dwóch jeszcze żyjących uczestników rozbicia więzienia Służby Bezpieczeństwa na Zamkowej. To są panowie już 90-letni i oni po prostu opowiadają o kulisach tego, ale nie w sposób taki bardzo, powiedziałbym, górnolotny czy martyrologiczny, ale nawet tak nawet trochę żartobliwie, dlatego że obaj wtedy byli maturzystami i pokazują właśnie te kulisy, jak to troszeczkę wyglądało. Też Państwa zachęcam, bo
Również to jest artykuł Piotra Kardysia w najnowszym majowo-czerwcowym numerze projektora znaleźć możemy. Dziękuję Ci bardzo za wizytę.
Dziękuję również.
Radia Złote Przeboje. Moim i waszym gościem był redaktor naczelny projektora, czyli Kieleckiego Magazynu Kulturalnego, Paweł Chmielewski.